Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Parlamencie Europejskim we wtorek odbyła się debata na temat sytuacji w Polsce. Nasz kraj reprezentowała premier Beata Szydło. Wcześniej szefowa rządu spotkała się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem, a także polskimi europosłami. Politycy Platformy Obywatelskiej atakowali premier Szydło. Część europosłów Platformy wyszła ze spotkania. Debatę rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela Holandii, która sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Następnie głos zabrał Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Polityk przedstawił powody, dla których to Komisja zdecydowała się o nałożeniu na Polskę procedury praworządności.
Głównym powodem są wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego i dyskusja na temat mianowania niektórych sędziów Trybunału. W zasadzie powinna to być sprawa, której decyzje podlegają samemu właśnie Trybunałowi Konstytucyjnemu, ale sytuacja w tej chwili jest taka, że inne instytucje państwa polskiego nie przełożyły na praktykę wyroków Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Podniesiono również pewne obawy dotyczące nowego prawa dotyczącego mediów. Praworządność, rządy prawa wymagają respektowania praw podstawowych. Wolność mediów, pluralizm to wartości ściśle związane z prawami podstawowymi. W szczególności chodzi tutaj o wolność słowa. Z tego powodu komisja uznaje za niezbędne dokonanie oceny tej ustawy zgodnie z kryteriami praworządności.
Premier Polski Beata Szydło, rozpoczynając swoje wystąpienie, zwróciła uwagę, że dla Polaków wolność, równość, sprawiedliwość i suwerenność są wartościami niezbywalnymi. Podkreślała, że na podstawie tych wartości rząd wytycza dziś rozwój Polski. W ocenie szefowej polskiego rządu wszelkie pojawiające się niesprawiedliwe głosy są wynikiem niedoinformowania, czy też są wygłaszane przez tych, którzy mają złą wolę. Premier Beata Szydło stwierdziła, że Polska jest częścią zjednoczonej Europy. Przypomniała, że wiele lat musieliśmy walczyć o prawo do wyrażania swoich opinii, do budowania własnej państwowości. Dziś, jak zaznaczyła, nie damy sobie tego odebrać. Szefowa rządu podkreślała również, że Polska jako pierwsza w Europie wprowadziła konstytucję. Zapewniła, że nie doszło w ostatnim czasie do żadnego złamania ustawy zasadniczej. W tym kontekście odniosła się do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes Rady Ministrów stwierdziła, że spór o Trybunał ma charakter polityczny, a nie merytoryczny, a zmiany wymusiły działania poprzedniego rządu PO-PSL.
Trybunał Konstytucyjny, Szanowni Państwo, ma się w Polsce bardzo dobrze, działa, nawet dzisiaj. Zaledwie kilka godzin temu podjął jedno ze swoich postanowień, pracuje, nic złego się nie dzieje. Wprowadzone przez nas zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym są zgodne z obowiązującymi w Europie standardami i w niczym nie odbiegają od uregulowań, jakie stosują inne kraje Unii Europejskiej. Musieliśmy zmienić ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ w czerwcu 2015 roku poprzedni Sejm, poprzednia koalicja rządząca przyjęła ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która została zresztą 3 grudnia 2015 roku przez Trybunał Konstytucyjny orzeczono, że jest w części niekonstytucyjny.
Odnosząc się do zmian w mediach publicznych, premier Beata Szydło podkreśliła, że mają one na celu przywrócenie ich apolityczności i bezstronności.
Media publiczne wymagają w naszej ocenie takich zmian, które przywrócą pluralizm i równy dostęp wszystkim stronom oraz wprowadzą standardy neutralności i rzetelności. To jedyny cel zmiany, jakie wprowadzamy. 3 tygodnie temu polski parlament uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, będącą pierwszym etapem reformy mediów publicznych. Do reformy wzywało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na swoim nadzwyczajnym kongresie. W pierwszym etapie reformy uporządkowaliśmy kwestię nadzoru właścicielskiego nad mediami publicznymi, który do tej pory był nie tylko niezgodny z europejskimi standardami, ale okazał się nieefektywny, prowadząc do zapaści finansowej mediów.
Na zakończenie wystąpienia premier zapewniała, że rząd PiS-u jest otwarty na dialog i debatę. Premier dodała, że rząd chce budować dobre zmiany dla Polski w porozumieniu z Unią Europejską. Szef grupy Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, Jan Olbrycht, powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość jako zwycięska partia odpowiada za wizerunek Polski w Europie i na świecie. Odpowiada także za to, że w Parlamencie Europejskim odbywa się debata na temat Polski. Zaznaczył, że Platforma nie inicjowała i nie chciała tej debaty. Syed Kamal, przewodniczący frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, podczas debaty podkreślił, że rząd PiS-u działa zgodnie z prawem. Przypomniał, że to rząd PO-PSL łamał prawo, a organy Unii Europejskiej milczały.
Ci, którzy rozmawiali z panią premier dzisiaj, mają chyba świadomość, że nie ma niczyich intencji rozmontowywania praworządności. Przecież to poprzedni rząd nominował nadprogramowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego wówczas nie było żadnych skarg? Dlaczego nie spowołano wówczas żadnej komisji śledczej? Dlaczego nie było mowy o tym, kiedy dokonywało się to podczas rządów poprzedniej koalicji?
Europoseł PiS-u Ryszard Legutko w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na samą procedurę praworządności, która może być podważona.
Służby prawne Rady skrytykowały go w sposób zasadniczy. Nie ma on dobrego uzasadnienia w traktatach. Niektórzy mówią, że w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia w traktatach. Państwo tutaj w parlamencie planują uchwalenie jakiejś rezolucji. Ja słyszę, że ma być badanie faktów. Rezolucja zatem ma powstać przed zbadaniem faktów, bo to znaczy, że państwo już wiecie dokładnie, jaki jest problem. To po co w takim razie badać fakty? Innymi słowy, cała ta akcja, jak konstrukcja, wydaje mi się nie tylko, i to zresztą państwo powiedzieli, nie tylko przekroczeniem kompetencji, ale z słów pańskich wynika, że to ma być swoistego rodzaju precedens. Znaczy, państwo chcecie przejąć tego typu kompetencje, które państwu nie przysługują, i przez fakty dokonane móc działać w ten sposób, powiedziałbym, nie do końca legalny w przyszłości.
Przedstawiciele tzw. Komitetu Obrony Demokracji we wtorek spotkali się w Strasburgu z liderami frakcji w Parlamencie Europejskim. Przed gmachem Parlamentu Europejskiego odbyła się pikieta poparcia dla rządu PiS-u. Także w Warszawie przed budynkiem przedstawicielstwa Unii Europejskiej odbył się protest Ręce precz od Polski. Manifestację zorganizowała Prawica Rzeczypospolitej Polskiej. Transmisję debaty ze Strasburga przeprowadziła Telewizja Trwam. W Polsce drastycznie spada liczba urodzeń, a na macierzyństwo decydują się coraz starsze kobiety. W 2050 roku dzieci będą rodziły głównie matki po 40, wynika z danych GUS-u, o których poinformował jeden z dzienników. Eksperci wskazują jednak, że po 35 roku życia coraz trudniej zajść w ciążę. Urząd alarmuje, że za 35 lat liczba noworodków spadnie o 24%. Spadek liczby urodzin zacznie się już w tym roku. Z danych GUS-u wynika, że w 2050 roku urodzi się ponad 270 tysięcy maluchów. To ponad 40 tysięcy mniej niż w roku 2014. Te dane trzeba już traktować jako rzeczywiste, a nie tylko prognozy, mówi poseł i profesor Józef Achrynkiewicz. Polityk dodaje, że w Polsce dotychczas brakowało polityki ludnościowej.
Obecnie mamy próby jakby zaradzenia tej sytuacji, ale żeby ją zmienić, to ta polityka musi być długofalowa, obejmująca przynajmniej 2-3 pokolenia. Zatem więc przynajmniej powinna być zaprojektowana na kilkadziesiąt lat. Trudno taką politykę i trudno taką konsekwencję w polityce społecznej czy polityce gospodarczej, bo tutaj też fakty zmieniają się. Więc z wielką pokorą trzeba czytać wszystkie te informacje statystyczne i po prostu zastanawiać się, jak zminimalizować ich negatywne skutki, bo to, że te skutki negatywne będą dla bardzo wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego, to dzisiaj jest oczywiste.
Według ekspertów w ostatnich latach polskie władze zbagatelizowały nadchodzący kryzys demograficzny. Polityka rodzinna nastawiona była na doraźne działania i krótkoterminowe rozwiązania. Specjaliści wskazują, że sytuacja może się poprawić, jeśli rząd PiS zacznie wspierać rodziny. Jako dobry krok w tym kierunku wymieniana jest m.in. ustawa 500+. Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza powołania zespołu, który przygotowałby reformę prawa wyborczego, informuje jeden z dzienników. Miałby on pracować nad zbliżeniem ordynacji do propozycji ruchu Kukiz 15. Komitet ten postuluje o wprowadzenie systemu mieszanego w wyborach do parlamentu. Tego rodzaju system zakłada podział posłów na dwie grupy. Jedna wybierana byłaby w systemie proporcjonalnym, druga natomiast w jednomandatowych okręgach wyborczych. W ostatniej posłem zostałaby ta osoba, która uzyska najwięcej głosów. Według gazety przygotowywany przez Prawo i Sprawiedliwość zespół skupiałby polityków i ekspertów funkcjonujących w otoczeniu marszałka. Poseł Ryszard Terlecki, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, w rozmowie z naszą redakcją mówi, że na razie formalnie nie powstał żaden zespół. Polityk podkreśla jednak, że różne elementy obecnej ordynacji wyborczej są możliwe do naprawienia.
Na przykład taki, że obecna ordynacja wymusza konkurencję wewnątrz list. To znaczy osoby kandydujące z tej samej listy rywalizują bardziej między sobą niż z konkurentami politycznymi. W różnych krajach różnie udało się to jakoś zmniejszyć, to napięcie wewnątrz list wyborczych. Więc między innymi o tym rozmawiamy. Myślę, że to jest interesujące dla wszystkich ugrupowań politycznych. I tak też przewidujemy, że ta rozmowa nie będzie się toczyć na obrębie PiS-u, tylko innych także partii. Tu na przykład ruch Kukiza, prawda, ma swoje rozmaite postulaty i też jest nimi zainteresowani, żeby je przedyskutować.
Obecne prawo wyborcze zakłada, że 460 posłów wybieramy w systemie proporcjonalnym. Podział mandatów między komitety dokonuje się odpowiednio do liczby zebranych głosów. Najpóźniej w kwietniu ma być gotowa koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej. Będzie to piąty rodzaj sił zbrojnych i równorzędny partner dla armii zawodowej, zapowiedział pułkownik Krzysztof Gaj ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Obecnie jest 30 batalionów obrony terytorialnej, w całości złożonych z żołnierzy rezerwy. Oznacza to, że jest przygotowane uzbrojenie i sprzęt dla tych oddziałów, a żołnierze zostaną powołani w razie potrzeby. Obrona terytorialna miałaby w czasie pokoju liczyć kilkanaście tysięcy żołnierzy, a na czas wojny rozrastać się do wielokrotnie większych rozmiarów. Obrona terytorialna będzie otrzymywać pełnowartościowe uzbrojenie, mówi poseł Michał Jach z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Tylko dostosowane do funkcjonowania takiego rodzaju wojsk. Będzie to oczywiście broń przede wszystkim indywidualna, ale nie tylko strzelecka, ale również broń przeciwlotnicza i broń przeciwpancerna, czyli takie wyposażenie, które pozwoli żołnierzom obrony terytorialnej bronić swojego domu, tak, domu szeroko rozumianego, czyli swojego domu, swojej wsi, swojego miasteczka, miasta, powiatu. Taka jest idea.
Zorganizowanie obrony terytorialnej kraju to jeden z priorytetów resortu kierowanego przez ministra Antoniego Macierewicza. W perspektywie roku MON chce uruchomić na granicy wschodniej co najmniej 3 brygady. To koszt około 350 milionów złotych. Pod koniec grudnia 2015 roku w MON-ie powołano pełnomocnika do spraw tworzenia obrony terytorialnej kraju. Funkcję tę powierzono doktorowi Grzegorzowi Kwaśniakowi. Wojska Obrony Terytorialnej będą piątym rodzajem sił zbrojnych, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Edukacja polska na Litwie jest dla polskiego rządu priorytetem. Będziemy zabiegać o poprawę tej sytuacji, zapowiedział w rozmowie z naszą redakcją Jan Dziedziczak, wiceszef MSZ. Od kilku lat Polacy mieszkający na Litwie są przez tamtejszy rząd dyskryminowani. Chodzi o wprowadzenie m.in. ustawy o oświacie z 2011 roku, która w ocenie Polaków mieszkających na Litwie dyskryminuje szkolnictwo polskie w tym kraju. Wiceszef MSZ-u Jan Dziedziczak podkreśla, że nie ma zgody polskiego rządu na dyskryminację naszych rodaków. Dodaje, że takimi działaniami Litwa łamie traktat zawarty z Polską z 1994 roku.
My od partnera litewskiego żądamy po prostu wypełnienia prawa. Nie chcemy podpisywać żadnych nowych zobowiązań, dlatego że traktat z 1994 roku, a także duch prawa, przepisy Rady Europy i Unii Europejskiej są tutaj jednoznaczne. My mamy szereg konkretnych pomysłów, jak wspomóc naszych rodaków na wschodzie. To jest dla naszego rządu, dla służb dyplomatycznych w tej chwili priorytet. Uważamy, że jest to z jednej strony moralne zobowiązanie wobec naszych rodaków na wschodzie. Poza tym pamiętajmy, że jest to też, można powiedzieć kolokwialnie, papierek lakmusowy tego, jak będzie postrzegana Polska w regionie.
Sytuacja Polaków na Litwie, w tym kwestia polskiego szkolnictwa w tym kraju, była jednym z głównych tematów sobotniej wizyty wiceszefa MSZ-u w Wilnie. Była to już druga wizyta na Litwie wiceministra Jana Dziedziczaka od czasu objęcia przez niego funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.